dzieci poszły na szkółkę, to my wracamy do listu apostoła Piotra. Jak wiemy, listy mamy dwa. W obydwóch jest mowa o tym, że Kościół ma problem. Powodem problemów Kościoła w pierwszym liście Piotra jest to, że są atakowani z zewnątrz, że jest im źle, że czują się opuszczeni, czują się, jest im ciężko, dlatego że z zewnątrz są jakieś problemy, są prześladowania, są odrzuceni, są tymi wygnańcami, są uchodźcami. W drugim liście Piotra również są problemy, akurat tam problemy wynikają bardziej z wewnątrz. Przechodząc przez ten pierwszy list Piotra, a idziemy przez niego stosunkowo powoli, może nawet doczekamy się powrotu Pana Jezusa, zanim dojdziemy do końca pierwszego albo drugiego. Jesteśmy już w drugim rozdziale i dwa wersety, które za chwilę przeczytamy, pełnią rolę takiego przedpokoju, takiego wejścia do drugiej części tego listu. W dalszej części listu, gdy będziemy czytać, wejdziemy tak jakby do domu apostoła Piotra, w których w kolejnych pokojach odkryjemy, jak mają żyć ludzie, którzy uważają, że są wierzący, którzy są wierzący, którzy poszli za Chrystusem. To tak bardziej plastycznie mówiąc o domu. A mniej plastycznie to te dwa wersety, 11 i 12, które właśnie przeczytamy, są wezwaniem do odpowiedzialnego i nienagannego życia zgodnego z Ewangelią. Przeczytajmy je, proszę. Ukochani, wzywam was, abyście jako obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych żądz, które walczą przeciwko duszy. Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was, jak złoczyńców, przyglądając się waszym dobrym uczynkom, oddali chwałę Bogu w dniu nawiedzenia. Fragment poprzedzający ten, który przed chwilą przeczytaliśmy, mówił, czy mówi o naszej szczególnej pozycji w Panu Jezusie. O tym, że należąc do Pana Jezusa, jesteśmy Bożym domem. Jesteśmy Bożym miejscem tutaj na ziemi i że jesteśmy Jego kapłanami w tym świecie. Że kiedyś nie byliśmy Jego ludem, że kiedyś byliśmy obcy Bogu, a teraz jesteśmy najbliższymi Jemu ludźmi na świecie. Dzisiejszy nasz fragment, jak widzimy, rozpoczyna się od słowa ukochani. W innych tłumaczeniach znaleźlibyśmy słowo umiłowani, najmilsi, kochani, nawet najdrożsi, czyli takie bardzo ciepłe przywitanie, ciepłe rozpoczęcie. Dokładnie to samo określenie usłyszał Pan Jezus kilka razy w swoim życiu. Kiedy rozlegał się głos z nieba i słyszał, oto Syn mój, jaki? Właśnie dokładnie to samo słowo, ukochany, najmilszy, umiłowany. I wtedy, kiedy był chrzczony i wtedy, kiedy był na górze przemienienia. Ale nie tylko Pan Jezus te słowa słyszał. Gdybyśmy cofnęli się do dziejów apostolskich, do pierwszego synodu, to wtedy Paweł i Barnaba, wysłani z powrotem, otrzymali list i tam w nagłówku było napisane nasi ukochani bracia Paweł i Barnaba. Piotr w 10 wersecie, czyli tym, który bezpośrednio poprzedza te, które przed chwilą przeczytaliśmy, napisał tak. Wy, którzy niegdyś nie byliście ludem, teraz zaś jesteście ludem Boga. Wy, którzy nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz zaś miłosierdzia doznaliście. I 11 werset rozpoczyna ukochani. I nie dodaje moi ukochani, nie mówi też jego ukochani. Właściwie nie wiadomo, czyi ukochani. Ale w sumie to właściwie nawet nie powinno być rozróżniane, bo jeśli jesteś ukochanym Bożym synem lub córką, to jesteś moim ukochanym bratem i siostrą. I skoro ja jestem ukochanym Bożym synem, to mam nadzieję, że dla ciebie również jestem ukochanym bratem. W ten sposób apostoł Piotr rozpoczyna to zachętę, to wezwanie do życia godnego Bożej Ewangelii. To wezwanie, jak mają żyć właśnie ci ukochani, żeby to ich życie tutaj na ziemi było naprawdę godne miana ludzi, którzy oczekują wszystkich tych wspaniałości, tych cudowności, tej bliskości Bożej w świecie, który ma dopiero przyjść. I właśnie o tym, o tych cudownościach, o tych wspaniałościach do tej pory apostoł Piotr pisał, motywując, pocieszając, pokrzepiając swoich adresatów, gdy jest im źle, gdy jest im ciężko, to nie tylko tak poklepuje ich i mówi, będzie dobrze, ale mówi, zobaczcie te wszystkie cudowności, wspaniałości, które mamy w Bogu. Natomiast na to pytanie, jak to nasze życie, tych ukochanych, ma wyglądać tutaj, to Piotr udziela odpowiedzi w tych dwóch wersetach i właściwie w dwóch słowach. W 11 wersecie mówi, powstrzymujcie się, zaznaczyłem to na żółto, mam nadzieję, widać, i w 12 wersecie postępujcie. W 11 wersecie to chrześcijańskie życie jest wyrażone w sposób negatywny, czyli unikajcie, powstrzymujcie się. Natomiast w wersecie 12 w sposób pozytywny postępujcie, zachowujcie się, prowadźcie się, a dosłownie, właśnie dlatego w różnych tłumaczeniach jest różnie tłumaczone, dosłownie tam jest obracajcie się szlachetnie. Tak jak mówimy czasami, że ktoś obraca się w wyższych sferach, to tutaj Piotr mówi, wśród tych ludzi niewierzących obracajcie się szlachetnie, czyli coś pozytywnego, postępujcie, zachowujcie się, prowadźcie się. Prawdziwe i pełne łaski chrześcijańskie życie jest jak dwie strony medalu. I obydwie są ważne. I ta negatywna, powstrzymujcie się, i ta pozytywna, postępujcie. A jako, że obydwie są ważne, to przyjrzymy się obu tym stronom. Więc po pierwsze, powstrzymujmy się od cielesnych żądz. Jeszcze raz, aby żyć na tym świecie życiem, które wskazuje na to, że my wypatrujemy spełnienia się tych wszystkich cudowności i wspaniałości świata, który ma przyjść, mamy powstrzymywać się od poddawania się impulsom i pragnieniom ciała. I aby zrozumieć lepiej, co Piotr ma na myśli, gdy nas napomina, żebyśmy się powstrzymywali od tych cielesnych żądz, to cofniemy się do dwóch miejsc z tego samego listu, do pierwszego rozdziału, do 14 wersetu i 15. Tam Piotr napisał, jako dzieci, jako posłuszne dzieci, nie ulegajcie pożądliwościom, które kierowały wami wcześniej, gdy żyliście w nieświadomości, ale za przykładem świętego, tego, który was powołał, sami też bądźcie święci w swoim postępowaniu. I tutaj chyba warto taką uwagę poczynić natury technicznej. Słownikowo słowo żądza i pożądanie, które pochodzi od tego samego słowa, czy ma ten sam rdzeń, tłumaczone jest jako niepohamowane pragnienie, krócej, a trochę dłużej jako stan psychiczny występujący w sytuacji, gdy dana osoba tak mocno czegoś chce, że nie umie nad sobą panować i myśli tylko o tym, jak to dostać. Co więcej, ta żądza czy to pożądanie wcale nie musi dotyczyć sfery seksualnej. Co więcej, w Nowym Testamencie najczęściej nie dotyczy sfery seksualnej. Dotyczy silnych pragnień. Złych pragnień, które tak dominują, że człowiek nie jest w stanie o niczym innym myśleć. Że jak tylko odkłada swoją pracę na bok, lekcję na bok, cokolwiek, to od razu to mu przychodzi na myśl. Jak ja bardzo tego chcę. I po prostu myśli jego kręcą się wokół tego, buduje strategię, jak do tego dojść. Piotr określa, czym są te żądze. Jeśli popatrzymy do drugiego rozdziału, w pierwszym wersecie, on mówi o złośliwości, o podstępie, o obłudzie, zazdrości, o oszczerstwie. I są to rzeczy, które człowiek w Chrystusie odrzuca. Są to wady, od których człowiek wierzący się powstrzymuje. Są to postawy, działania, sposób życia, które kiedyś prowadziliśmy. Które kiedyś, gdy ktoś patrzył na nas z boku, mógł powiedzieć, że właśnie one opisują nasze postępowanie. Są to żądze mówiące o okresie, w którym byliśmy przywiązani do tego świata i nie mieliśmy siły od Boga, żeby im się skutecznie przeciwstawiać. Tak bardzo byliśmy przywiązani do tego życia tu i teraz. Aby jeszcze lepiej zrozumieć, co Piotr ma na myśli, moglibyśmy sięgnąć troszkę dalej, do 4 rozdziału tego samego listu, do wersetu 2 i 3. I on tam mówi, aby przez resztę życia w ciele, czyli naszego tutaj fizycznego życia, już nie dla ludzkich namiętności żyć, ale zgodnie z wolą Boga. Wystarczy bowiem, że w minionym czasie spełnialiście zachcianki pogan i pogrążaliście się w rozpuście, w pożądliwościach, pijackim bełkocie, hulankach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. Skoro jesteśmy domem Boga, skoro jesteśmy Jego kapłanami, Jego przedstawicielami, Jego ambasadorami tutaj na ziemi, to mamy odrzucać te wszystkie rzeczy. Bo są to zachowania, w których mieliśmy udział, które były w naszym życiu, gdy byliśmy jeszcze przywiązani do tego świata. Oczywiście jest to pewne uogólnienie, bo nie jest tak, że każdy z nas miał problem dokładnie z tym wszystkim, ponieważ jest tak, że każdy z nas miał i ma inne, czasami podobne, ale też różne, te silne pragnienia, które zachęcają nas do grzechu i zachęcają nas do szukania spełnienia poza Bogiem. I aby uchwycić siłę słów Piotra, pamiętajmy, patrząc na werset 11, że on wzywa nas do działania. Gdyby Piotr jeszcze żył dzisiaj i on tutaj wyszedł i miał kazanie, to każdy z nas wyczułby w jego wezwaniu i w jego głosie emocje i takie przynaglenie. Bo to nie jest taka zachęta, słuchaj, dobrze by było, jeśli po powrocie z dworu do domu umyjesz ręce. Taka zachęta, wiesz, higienicznie, różne rzeczy tam dotykałeś, umyj ręce. To raczej jest zachęta, jeśli masz żonę i ślubowałeś jej wierność, to nie flirtuj z koleżankami w pracy, a jeśli nie umiesz się powstrzymać, to zmień pracę. To jest wezwanie. To jest przynaglenie. To jest coś ważnego. To nie jest, słuchajcie, jest wam źle, ja rozumiem, ciężko, ale spróbujcie. Tu nie ma spróbujcie. Jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, to Piotr mówi, wstrzymuj się, powstrzymuj się od tych rzeczy. Jesteśmy wezwani, żeby powstrzymywać się od tych złośliwych pragnień naszego umysłu, które czasami chciałby pożreć innych jak padlinę. Mamy pilnować naszego języka, gdy chce źle mówić o innych. Nawet jeśli to jest prawda. Nawet jeśli ktoś coś złego zrobił, to wcale nie znaczy, że ja mam o tym innym mówić za jego plecami. Mamy uczyć się, jak osłaniać się właśnie wtedy, kiedy jesteśmy kuszeni. By naiwnie nie dać się oszukać iluzji, że przyjemność fizyczna to jest cel naszego życia. Jeśli mi będzie dobrze, to właściwie niczego więcej nie pragnę. To jest iluzja. I nie trzeba długo żyć na tej ziemi, żeby wiedzieć, że to nie jest prawda. Że owszem, to jest przyjemne, ale to jest iluzja. Powstrzymywanie się od namiętności ciała, od tych pragnień takich właśnie tutaj ziemskich, abyśmy żyli z odnowionym umysłem, żebyśmy byli zdyscyplinowani, żebyśmy byli opanowani. I bardzo często Nowy Testament wzywa nas do samokontroli, do opanowania. To nie jest coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie jesteśmy zwierzętami, które są napędzane pobudkami i namiętnościami. I czasami widzimy jakiegoś zwierzaka, ptaka, czy nie tylko, że po prostu zasadził się na coś i nie da się go odegnać, bo w jego myśleniu po prostu musi wrócić, musi i nic innego. My tacy nie jesteśmy, my jesteśmy w stanie się opanować, zwłaszcza jako ludzie wierzący, którym Bóg daje siłę, żeby przeciwstawiać się tym złośliwym, złym pragnieniom, które nas dopadają. Bo w Chrystusie jesteśmy przywiązani do nieba, a na ziemi jesteśmy tylko wędrowcami. Jesteśmy tutaj chwilę. Jakkolwiek mogłoby się wydawać, że 60, 70, 80, 100 lat to jest dużo, to jest nic w porównaniu z wiecznością, a my tu jesteśmy tylko i wyłącznie przechodniami, wędrowcami. W argumentacji Piotra widzimy takie założenie, że zarówno ludzie wierzący, jak i niewierzący mają wspólne poczucie tego, co jest dobre, co jest nienaganne, co jest słuszne. I że jeśli my tak się będziemy zachowywać, to inni ludzie będą to widzieć. I zarówno starożytni Grecy, jak i Żydzi, ówcześni Piotrowi, powiedzieliby wspólnie, powstrzymujcie się od złych rzeczy. Ale współczesne przekonania są o wiele bardziej zdemoralizowane. Współczesny człowiek uważa, że to, co myśli sobie swoim umysłem, to, co mówi swoimi ustami, to, co robi swoim ciałem, może robić bez żadnej szkody dla swojej duszy. Dusza? W ogóle jest dusza? Ktoś widział duszę? W naszych czasach coraz bardziej względne jest uznanie czegoś za nienaganne postępowanie. Coraz bardziej względne jest również uznanie takie powszechne czegoś za naganne postępowanie. Zwłaszcza w kulturze Zachodu, gdzie każdy tak naprawdę sam ocenia, co jest dobre, co jest złe, podoba mu się, nie podoba mu się i nikt nie ma prawa mówić. Żyjemy w czasach, które oderwały się nie tylko od biblijnych fundamentów, ale też od tego, co klasycznie było uznawane za dobre i złe. Co klasycznie było uznawane za cnoty i wartości. Smutna prawda jest taka, że żyjemy w czasach, które bardziej są przywiązane do ziemi i kierują się zmysłami niż kiedykolwiek w historii świata. I jest to tym bardziej powód, by skorzystać z wezwania Piotra: powstrzymuj się. Jak już kilka razy wspomniałem, lubię listy Piotra i jego sposób argumentacji i pisania, ponieważ on nie tylko mówi, co mamy robić, czego nie mamy robić, ale on również mówi dlaczego. I chociaż wystarczyłoby samo przykazanie, to jednak gdy słyszymy motywację, słuchaj, nie rób tego, ponieważ, i padają konkretne rzeczy, to jeszcze bardziej to wzmacnia, zachęca i buduje. I tutaj również mamy motywację, w dodatku dwie motywacje do takiego życia zgodnego z Ewangelią, do powstrzymywania się, ulegania naszym żądzom, czyli tym silnym, negatywnym pragnieniom, które czasami potrafią zawładnąć naszym myśleniem, a później po jakimś czasie myślimy sobie, jak mogliśmy być tacy słabi albo tacy głupi, ale w danym momencie nic innego się nie liczyło. Pierwsza z tych dwóch motywacji znajduje się bezpośrednio po słowach powstrzymujcie się jako obcy i przybysze. Mówiąc prościej, nasze zobowiązanie do powstrzymywania się od ulegania złym impulsom, pragnieniom opiera się na tym, że my rozumiemy i wiemy, kim my tak naprawdę jesteśmy. Dzięki Panu Jezusowi. Skrótowo mówimy czasami, że znamy naszą tożsamość, ale mówiąc o tożsamości, mówimy o tym, kim ja tam najgłębiej w sobie rozumiem i wiem, że jestem. Bo różne są poziomy naszego rozumienia, kim jesteśmy. Jestem mężczyzną, jestem mężem, jestem ojcem, jestem pastorem, ale najgłębiej w swoim sednie mojego, kim ja jestem, jest to, że jestem chrześcijaninem. Jestem grzesznikiem, który został uratowany przez śmierć Chrystusa na krzyżu. To jest moja najgłębsza tożsamość. I w tej tożsamości apostoł Piotr nam pisze, że jesteśmy tutaj przybyszami. W 11 wersecie. Jesteśmy obcy na tej ziemi. Nasza prawdziwa tożsamość, to kim jesteśmy, jest związana z niebem. I to przyciąganie nas do wieczności, do bliskości z Bogiem, powinno być dla nas nieodparte. Ta świadomość, my nie należymy do tego świata. Jesteśmy na tym świecie, żyjemy na tym świecie, mamy swoją robotę do zrobienia na tym świecie, ale my tak naprawdę należymy do wieczności. Tam jest nasza ojczyzna. Tam jest nasz prawdziwy świat. Dlatego powinniśmy pamiętać, że za każdym razem, gdy zaczynamy się skłaniać ku zaspokajaniu namiętności ciała, tym żądzom, tym silnym, negatywnym pragnieniom, to pokazujemy światu wokół nas, ale pokazujemy również Bogu, że zapomnieliśmy, że istnieje coś znacznie większego niż ziemskie, chwilowe, doczesne przyjemności. Przyjemność to nie wszystko, co jest w życiu. Zwłaszcza, kiedy jesteś podróżnikiem. Kiedy jesteś podróżnikiem i jesteś w podróży, zabierasz ze sobą ograniczoną ilość rzeczy. No bo nie da się podróżować z całym kontenerem rzeczy. W ile rzeczy my obrastamy każdego roku? Najlepiej to widać wtedy, kiedy trzeba się przeprowadzić. Jak mówi stara chrześcijańska pieśń, ten świat jest obcy mi, jam tu, przechodniem jest. Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. I jakkolwiek byśmy zaklinali rzeczywistość i myślę, że w większości z nas jest dobrze, jest bardzo dobrze, to im jest nam lepiej każdego dnia, tym bardziej powinniśmy wołać, przyjdź Panie Jezu. Bo nasze skarby nieporównywanie większe niż największe przyjemności i osiągnięcia tutaj na ziemi są w niebie, a nie w tej dolinie łez. Moglibyśmy pomyśleć o Abrahamie na przykład. Kiedy był u szczytu swojej finansowej potęgi, a umarła mu żona, pierwsza żona, Sara, bo później miał jeszcze drugą Keturę, to był na wygnaniu, no bo nie był u siebie w domu i akurat był u Chetytów. I stwierdził, że chciałby pochować żonę, no nie u obcych, ale u siebie. Więc poprosił Chetytów, czy mógłby od nich kupić kawałek pola z jaskinią, żeby tam pochować. I mówi im, jestem pośród was przybyszem i wędrowcem. Pierwsza Mojżeszowa, 23 rozdział. Ponieważ on nie był jeszcze w ziemi obiecanej. Ciągle tam szedł. Więc wszędzie indziej, gdzie był, był przybyszem i wędrowcem. Dokładnie tak jak ty i ja. Czy masz mieszkanie, dom, wynajmujesz, cokolwiek posiadasz, nie ma znaczenia. Bo i tak jesteśmy wędrowcami. Jesteśmy przechodniami. Tak więc Piotr woła, chrześcijanie, powstrzymujcie się. No ale my byśmy mogli zapytać, ale dlaczego, Piotrze? A jego odpowiedź jest, ponieważ jesteście tutaj przybyszami, wędrowcami. Nie pozwólcie, żeby niepotrzebne rzeczy wstrzymywały was w tej wędrówce, pielgrzymce, tam gdzie macie dotrzeć. Jeśli nasza tożsamość, czyli to, kim najgłębiej jesteśmy dzięki Panu Jezusowi, nie jest wystarczającą motywacją, by nas poruszyć, to Piotr ma nam jeszcze więcej do powiedzenia. I jego druga motywacja do powstrzymywania się od ulegania pokusom znajduje się na końcu wersetu 11. Czytamy tam od początku, umiłowani, zachęcam was, abyście jako obcy i przybysze właśnie powstrzymywali się od cielesnych żądz, uwaga, które walczą przeciwko duszy. Moglibyśmy się spodziewać, że Piotr powie, wystrzegajcie się namiętności ciała, ponieważ prowadzą wojnę przeciwko naszemu ciału. Bo tak to widzi dzisiejszy świat. Jeśli dużo pijesz, to grozi ci marskość wątroby. Jeśli masz wiele kontaktów seksualnych, to grozi ci złapanie jakiejś choroby wenerycznej albo niechciana ciąża. Jeśli lubisz hazard i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest myślenie na poziomie tego świata, tu i teraz. Robię coś z moim ciałem, robię coś niewłaściwego z moim ciałem, z rzeczami materialnymi, więc skutki są związane z moim ciałem, z rzeczami materialnymi. Ale Piotr idzie dalej, widzimy, mówi, istnieje ścisła zależność między tym, co robimy ciałem naszym, czy w ciele, a tym, co dzieje się z naszą duszą. Dosłownie mówi tutaj, że ludzkie namiętności walczą jak żołnierze przeciwko naszej duszy. Namiętności są wojownikami, które chcą nas zatrzymać, chcą nas niszczyć. Co więcej, tych, którzy przegrają tą bitwę, czeka katastrofa. Bo zostają pozbawieni nadziei na przyszłość. I mówię teraz do osób uważających się za osoby wierzące. Wyobraź sobie hipotetycznie, że nigdy nie miałbyś możliwości być narodzonym na nowo. Nigdy nie miałbyś możliwości mieć tej żywej nadziei, że tu i teraz przemija, a moje docelowe miejsce to jest wieczność i ją gwarantuje Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu. Wyobraź sobie, że tracisz szansę na wieczne życie z prawdziwym, kochającym Bogiem. Czy to nie motywuje cię do powstrzymywania się? Ja poszedłem za Chrystusem, dlatego powstrzymuję się. A jeśli nie masz tego pragnienia powstrzymywania się, to czy naprawdę twoje serce jest przemienione i odrodzone? Chodzenie do kościoła, robienie praktyk chrześcijańskich, jakkolwiek jest pozytywne, zdecydowanie pozytywne, jednak nie jest zbawcze. Piotr woła do ludzi wierzących, powstrzymujcie się. Woła do mnie, woła do ciebie, powstrzymujmy się. Pamiętajmy, że grzeszne pragnienia są formą walki. Ta walka nie toczy się przeciwko naszemu ciału, które i tak się starzeje, i tak się rozpada, i tak się w proch obróci, ale przeciwko naszej duszy. Więc jak żyć na tym świecie w taki sposób, żeby było widać, że czekamy na ten następny świat? Do tej pory Piotr mówił nam, powstrzymujmy się. Ale to nie koniec. Patrząc na te dwa wersety, w większości tłumaczeń, w języku polskim, ale nie tylko, są to dwa zdania, ale w oryginalnie to jest jeden werset, jedno zdanie. Werset 12 jest naturalną kontynuacją wersetu 11. Dobrze żyjemy nie tylko dzięki rzeczom, od których się powstrzymujemy, ale także dzięki temu, co praktykujemy, co robimy. Piotr mówi, 12 werset, postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jak złoczyńców, przyglądając się waszym dobrym uczynkom, oddali chwałę Bogu w dniu nawiedzenia. I to jest ta druga strona medalu. Pierwsza była negatywna, powstrzymujmy się. Druga jest pozytywna, postępujmy, róbmy. Nasze życie ma być wypełnione dobrymi uczynkami. Zauważmy, patrząc na werset 12, że to nienaganne postępowanie z pierwszej połowy 12 wersetu jest połączone z dobrymi uczynkami w drugiej połowie 12 wersetu. Innymi słowy, jesteśmy wezwani do nienagannego postępowania, który jest niczym innym jak spełnianiem dobrych uczynków. I w sumie to dobrze. I dobrze jest wiedzieć, że chrześcijaństwo to coś więcej niż wezwanie do powstrzymywania się od różnych rzeczy. Mamy być ludźmi, którzy wypełniają swoje życie również dobrymi uczynkami. I tutaj moglibyśmy taką ilustrację zrobić i porównać chrześcijańskie życie na przykład do pięknego ogrodu. Jedną z bardzo ważnych czynności w dbaniu o ogród to jest pielenie chwastów. Żeby ładne i przydatne rośliny tak szybko i tak zdrowo rosły jak chwasty, to by było pięknie, ale tak nie jest. I jeśli nie dbamy o pielenie, o wyrywanie chwastów, to zaczyna zarastać. Ogród pozostawiony sam sobie zarasta chwastami. Ale jeśli nasze chrześcijańskie życie byłoby tylko wyrywaniem chwastów, to osiągnęlibyśmy piękny ogród bez chwastów. Właśnie o to chodzi, że nasze chrześcijańskie życie to nie jest tylko pielenie i wyrywanie chwastów, które owszem jest niezbędne, żeby ogród ładnie wyglądał. I jak z jednej strony ogrodu kończysz wyrywać chwasty, to trzeba zaczynać z drugiej, bo już zaczęły się na nowo pojawiać. Ale jeśli chcemy, żeby to nasze chrześcijańskie życie naprawdę rozkwitało, było piękne i kolorowe, to my musimy sadzić ładne rośliny i dbać o nie. Pewną taką smutną ironię całego dobra, które przyniosła ze sobą reformacja, jest to, że protestantyzm najczęściej odnosi się do dobrych uczynków w sposób negatywny. I wynika to oczywiście z mocnego nacisku na usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, a nie z uczynków. Oczywiście. Ale Nowy Testament jest pełny wezwań do tego, żebyśmy postępowali właściwie żebyśmy robili dobre uczynki. Standardowy werset Efezjan 2:10, że jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które przygotował Bóg, żebyśmy je wypełniali. Cały Nowy Testament jest wypełniony zachętą do robienia dobrych czynów, bo taka jest nasza nowa natura. Popatrzmy jeszcze raz na werset 12, bo wydaje się, że apostoł Piotr zapożycza tutaj słowa od swojego mistrza, od Pana Jezusa, ponieważ 12 werset, jego część, jest taką wyraźną parafrazą tego, czego Pan Jezus nauczył Piotra dawno temu. I zaznaczyłem na żółto słowa, które są podobne w obydwu fragmentach w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale. Czytamy: tak niech jaśnieje wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli co? Wasze dobre uczynki. I oddali chwałę waszemu Ojcu w niebie. I podobnie tutaj mamy w pierwszym liście Piotra w 12 wersecie. Więc jeśli Piotr czerpie i pamięta słowa Pana Jezusa, róbmy podobnie. Starajmy się prowadzić życie, które jest wzorem dojrzałego, nienagannego postępowania, do którego wzywa Piotr. Niech będzie ono zakorzenione w bliskości i w ciągłym poznawaniu naszego Boga i Jego miłości. Obyśmy byli wierni Mu, aż On powróci. I Piotr kończy ten werset stwierdzeniem, że tego dnia, kiedy Chrystus wróci, nasze uczynki będą znane wszystkim i przyniosą Bogu wielką chwałę. I kończąc, przeszliśmy przez ten taki przedpokój, czy może próg, który wprowadza nas do domu, w którym w kolejnych pokojach odkryjemy, jak mają żyć ludzie wierzący. Jakie mamy mieć podejście do władzy, do pracy, do małżeństwa, do ludzi, którzy są źle wobec nas usposobieni. Będzie to takie praktyczne zastosowanie tych dwóch wezwań. Z jednej strony powstrzymujmy się, ta negatywna część, a z drugiej strony postępujmy, róbmy. Bo nasze życie chrześcijańskie ma być pięknym ogrodem. Właściwie jest pięknym ogrodem. Trzeba plewić i każdy z nas wie, co potrzebuje plewić. Niektóre rzeczy są podobne, niektóre są indywidualne. Niektóre już widzimy, niektóre Duch Święty będzie nam pokazywał w naszych sumieniach w czasie naszego życia. Że to kolejne roślinki, które myślałeś może, że to kwiatuszek, a to Panie chwast. I jak go nie wyrwiesz, to w następnej wiosny on już będzie się rozpleniał coraz bardziej. Ale z drugiej strony mamy postępować, mamy robić, mamy wnosić w ten świat dobre czyny, ponieważ to jest nasza natura. Jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Co więcej, Bóg je nam przygotowuje każdego dnia, żebyśmy je spełniali. Pochylmy nasze głowy w chwili modlitwy.